Cześć, ja jestem Mamut, a to jest Poczytaj mi Mamut. Przed nami już 20. część Plutopii i od razu przejdźmy sobie do rzeczy. Część 4. Demontaż plutonowej kurtyny. Rozdział 35. Przekucie plutonowych mieczy na Lemiesze. W 1964 roku, tuż po kryzysie kubańskim, kiedy w magazynach zalegały stosy plutonu, prezydent Lyndon B. Johnson ogłosił, że władze amerykańskie stopniowo wygaszą podstarzały kombinat plutonowy w Hanford. Kilka tygodni później kierownictwo General Electric poinformowało, że wycofuje się z tego interesu. Deklaracje te wstrząsnęły mieszkańcami Trójmiasta, zwłaszcza Richland. Panowała tutaj klasyczna monokultura przemysłowa. Większość mieszkańców była zatrudniona w niebezpiecznym kombinacie. W ciągu ostatnich kilku lat rząd nadał Richland prawa miejskie, a mieszkańców zmusił do wykupu wynajmowanych domów, choć z dużymi zniżkami. To był cios poniżej pasa, pieklił się wydawca Tri-City Herald Glenn Lee. Sprzedali miasto, a potem zlikwidowali miejsca pracy. Mieszkańcy mieli obawy, że bez kombinatu gospodarka w regionie padnie, a ceny nieruchomości polecą na łeb na szyję. Niedługo po tych komunikatach Lee wysłał szefowi AEC Glennowi Seaborgowi telegram. W odniesieniu do artykułu w waszyngtońskiej prasie z tego ranka dotyczącego 45% cięć w broni jądrowej. Byłbym bardzo wdzięczny, gdyby odpisał pan dzisiaj, czy będzie to miało wpływ na przyszłość Hanford, a jeśli tak, to jaki? Jest sprawą najwyższej wagi, aby ludność Trójmiasta otrzymała jakieś informacje co do możliwych skutków dla Hanford, albo zapewnienie, że sprawa nie dotknie Hanford. Potrzebujemy więc komunikatu od pana. Zaskoczył mnie władczy ton telegramu Lee. Wydawca regionalnej gazety pisał do szefa ważnej instytucji państwowej, laureata Nagrody Nobla, do którego zwyczajowo zwracano się per czcigodny. A tutaj Lee stawiał żądania. Z czego to wynikało? Jaką przewagę miał nad Seaborgiem? Lee był członkiem założycielem Trójmiejskiej Rady Jądrowo-Przemysłowej. Członkowie rady, bankierzy i przedsiębiorcy od kilku lat dążyli do dywersyfikacji regionalnej gospodarki, aby uniezależnić Richland od GE i plutonu. Do tej pory Lee pisał listy utrzymane w tonie prośby. Pokornie zapytywał, czy znalazłyby się środki na taki lub inny projekt. Pod koniec lat 50. członkowie rady zdołali nakłonić AEC do wydania 200 milionów dolarów na dwufunkcyjny reaktor, który wytwarzał pluton i elektryczność. Przy wsparciu senatora Henry'ego Jacksona rada mało wiarygodnie przekonywała, że Stany Zjednoczone potrzebują więcej plutonu, a północny zachód potrzebuje więcej prądu. Twierdzili również, że Rosjanie mają wiele dwufunkcyjnych reaktorów i planują budowę kolejnych. To też Stany Zjednoczone muszą dotrzymać im kroku. Trójmiejscy macherzy wygrali tę bitwę. We wrześniu 1963 roku w Richland przez godzinę przebywał John Kennedy, pierwszy amerykański prezydent, który zaszczycił miasto swoją obecnością. Kennedy machnął uranową różdżką, wysyłając ładunek elektryczny uruchamiający specjalnie przygotowane urządzenie. Wiadro do łowienia skorupiaków, które zamiast symbolicznej łopaty wbiło się w ziemię na placu budowy reaktora N. Potem wsiadł do helikoptera i odleciał. Prąd z reaktora popłynął do regionalnej sieci, która już wcześniej miała nadwyżki dzięki nadmiernie rozbudowanym zaporom na terenie Wyżyny Columbia, co również wynikało z działań Lee i jego kolegów lobbystów, przekonujących, że trzeba pokojowo rywalizować z Rosjanami w dziedzinie hydroenergii. Członkowie rady, tacy jak Lee i bankier z Richland, Sam Wolpentest, wiele zainwestowali w regionalną gospodarkę i mieli ułatwiony dostęp do senatorów Warrena Magnusona i Henry'ego Jacksona. Lobbyści zdobywali pieniądze dla legislatorów i gubernatora. Byli regionalnymi rozgrywającymi. Jednak Seaborg działał na szczeblu krajowym, a nawet międzynarodowym. Mimo to Seaborg wybrał się w długą podróż do wschodniego Waszyngtonu. Spotkał się z członkami rady i obiecał AEC nie porzucić Trójmiasta po likwidacji kombinatu. Zrobił to, bo potrzebował Lee w nie mniejszym stopniu niż Lee potrzebował jego. AEC miała problemy z wiarygodnością i to coraz większe, pogłębiające się na skutek promowanych przez agencję planów budowy cywilnych reaktorów w innych miejscowościach, w których obawiano się nuklearnych wycieków. W tym samym okresie Federalna Rada Radiacji zmniejszała dopuszczalne poziomy ekspozycji radiologicznej dla cywilów, skutkiem czego niedawno powołane instytucje ochrony środowiska węszyły wokół obiektów AEC. Seaborg potrzebował świadectw zadowolonych długoletnich sąsiadów energii jądrowej. Richland należało do największych, najstarszych i najbardziej lojalnych miast atomowych. Lee i jego gazeta od wielu lat wiernie i niezłomnie wspierali kombinat Hanford i jego 8 reaktorów, ale w 1964 roku, kiedy gruchnęła wiadomość o likwidacji zakładów, Lee zaczął wydawać z siebie groźne pomruki. W Seattle gorzko narzekał, że po zamknięciu kombinatu Richland stanie się zabitym deskami miastem widmem. Mówił również, że Trójmiasto jest niewolnikiem i jeńcem AEC. Stworzył pojęcie plutonowej kurtyny i przekonywał, że AEC założyła Nelsona kombinatowi, jego tajemnicom, jego ludziom. A to był dopiero początek. Lee dysponował informacjami, które mogły pogrążyć AEC. Seaborg popierał go, dlatego że AEC miała problem wizerunkowy i to tak poważny, że rozkład sił między więźniem i strażnikiem odwrócił się o 180 stopni. Ostatecznie to Seaborg i AEC stali się jeńcami Lee i Trójmiasta. W 1961 roku publiczna służba zdrowia zawiadomiła władze Hanford, że średnia ekspozycja radiologiczna w miejscowościach położonych wdłuż rzeki jest za wysoka. Część ludności, zwłaszcza rolnicy i Indianie jedzący ryby i produkty rolne zbierane z pól nawadnianych wodą z Columbia, przyjmowała do 115% dopuszczalnej dawki. Zdolność rzeki Columbia, stwierdzono w raporcie, do absorpcji dalszego skażenia promieniotwórczego wydaje się wykorzystana. Dawniej grupa doradcza wyrażała swoje zatroskanie prywatnie, ale w 1961 roku zagroziła upublicznieniem tych danych. Rok później naukowcy z Hanford w odpowiedzi na te alarmujące informacje opublikowali wyniki badania, któremu zostali poddani mieszkańcy Ringgold, ale było ono wykonane na zbyt małej próbie, żeby kogokolwiek przekonało. W 1963 roku Ernest Sternglass, specjalista od monitorów radiacji na łamach czasopisma Science, opublikował artykuł, w którym dowodził, że radioaktywny opad doprowadził do znacznego wzrostu śmiertelności niemowląt. Poparła go Federacja Naukowców Amerykańskich. W tym samym roku Richland zaczęło pobierać wodę pitną z rzeki Columbia. W 1964 roku urzędnicy publicznej służby zdrowia, zaniepokojeni miesięcznymi raportami wskazującymi, że woda w Richland jest bardziej skażona niż w Pasco, zażądali od władz Hanford redukcji zrzucania radioaktywnych odpadów do Columbia o 50% w ciągu 12 miesięcy. Co gorsza, poinformowali o tym zaleceniu opinię publiczną. Władze AEC stanęły okoniem, argumentując, że rok to za mało, a poza tym nie mają tylu pieniędzy. Urzędnicy USPHS odpowiedzieli, że Hanford wydaje 1 900 000 dolarów rocznie na monitorowanie stanu rzeki i właśnie wyłożyło 200 milionów dolarów na reaktor N, więc na pewno jest w stanie wysupłać skądś 500 000 na oczyszczenie rzeki. W 1965 roku, kiedy AEC wydała zgodę na pływanie i żeglowanie po Columbia powyżej Richland, Robert Fadeley, dyrektor Ośrodka Badań Środowiskowych w Colorado, opublikował artykuł, w którym stwierdził, że mieszkańcy hrabstw nad rzeką Columbia w Oregonie częściej zapadają na choroby nowotworowe niż reszta ludności stanu. Seaborg natychmiast zażądał od Narodowego Instytutu Raka obalenia tezy Fadeleya punkt po punkcie, ale mleko już się rozlało. W 1966 roku podkomisja do spraw skażenia powietrza i wody donosiła, że radioaktywność w tkankach miękkich i kościach mieszkańców okolic Hanford wzrosła o 50%, a Federalna Agencja Kontroli Skażenia Wody nazywała Columbia najbardziej radioaktywną rzeką świata. W latach 64 i 65 w kombinacie doszło do wielu kosztownych i niebezpiecznych awarii. Stężone odpady promieniotwórcze wyciekły do bagien, w gruncie rzeczy otwartych zbiorników na odpady, emitując 20 radów na brzegach. Tak jak dawniej dochodziło do pożarów, wybuchów, pęknięć koszulek paliwowych i rozległych skażeń, ale na skutek zaostrzenia rygorów sprawozdawczych AEC nie mogła już nakazywać milczenia. W sprawie tych spowszedniałych katastrof, to też informacje o nich przetaczały się przez konferencje naukowe i strony gazet. By dać odpór tym doniesieniom, władze AEC zleciły Tomasowi Mancuso, renomowanemu epidemiologowi, zbadanie wskaźnika nowotworów wśród pracowników w Hanford i Oak Ridge. W kontekście tych problemów z wiarygodnością żądania Glenna Lee dotyczące dalszego wsparcia federalnego dla Trójmiasta znalazły posłuch w stolicy kraju. Nikt z członków administracji AEC nie chciał, żeby Lee, słynący z porywczego charakteru i skłonności do pieniactwa, miał powody do zdenerwowania. Lee i jego koledzy dostali więc to, czego chcieli, a mianowicie AEC przeprowadziła dywersyfikację, wybierając nowych wykonawców do zarządzania tym, co zostało z fabryki plutonu. Lobbowali za układem, w którego ramach prywatne przedsiębiorstwa miały zdobywać lukratywne kontrakty od AEC w zamian za obietnicę przemysłowych inwestycji w Trójmieście. Niestety łatwiej było zadeklarować przebranżowienie sędziwego kombinatu w Hanford, niż to zrobić. Konsultanci AEC ustalili, że obiekty w Hanford są zbyt przestarzałe, za bardzo wyspecjalizowane pod kątem produkcji plutonu i za bardzo skażone, żeby nadawały się do projektów cywilnych. Zresztą wyżyna Columbia nie była zbyt atrakcyjna dla biznesu z powodu braku dróg, braku przemysłu innego niż jądrowy, surowców naturalnych i rynków zbytu. Na niekorzyść regionu przemawiało również to, że pracownicy byli rozpieszczeni dotowanymi przez władze federalne wysokimi płacami. Lee obwiniał za tę sytuację związki zawodowe. Wspominał o jarzmie związkowym na szyi regionu. Ale przedstawiciele związków zarzucali GE w sądzie, że oferowane przez spółkę płace są niższe od średniej dla projektów rządowych. Wynikało to z faktu, że wysokie płace nie obejmowały pracowników fizycznych. Konsultanci przewidywali, że po unieruchomieniu części reaktorów pracę straci około 2000 osób z poważnymi reperkusjami dla lokalnej gospodarki i uznali, że agencja ma obowiązek wymyślić sposoby na stworzenie dużej liczby nowych miejsc pracy, aby zrekompensować negatywne skutki wygaszenia kombinatu dla trójmiejskiej gospodarki. W ślad za dyrektywami Lee i Trójmiejskiej Rady Jądrowo-Przemysłowej urzędnicy AEC postanowili przyznawać kontrakty tym przedsiębiorstwom, które obiecają wydać najwięcej pieniędzy na Trójmiasto. Lobbyści z Hanford spodziewali się kasy na prestiżowe i zyskowne przedsięwzięcia związane z energią jądrową, rakietami i podbojem kosmosu. Izochem Company, która podjęła się za 9 milionów dolarów przerobu odpadów z Hanford na izotopy do użytku komercyjnego, zaliczała się do przedsiębiorstw, które najchętniej by do siebie zaprosili. Z projektu jednak nic nie wyszło. Rok po podpisaniu kontraktu Isochem wycofała się z planów budowy rafinerii. Wściekły Lee przekonał AEC do zerwania kontraktu i podpisania umowy z Atlantic Richfield, która obiecywała 3 miliony dolarów i to nie na przedsięwzięcie związane z energią jądrową, lecz na remont Desert Inn w mieście. Zamiast na przemysł high-tech, środki dywersyfikacyjne poszły na tuczarnie i przetwórnie mięsa, centrum konferencyjne, salę koncertową i bliżej nieokreślone projekty społeczne. Trzeba jednak przyznać, że z punktu widzenia stałego zatrudnienia i cen nieruchomości dywersyfikacja zdała egzamin. Rok po ogłoszeniu przez Johnsona likwidacji Hanford ceny domów w Richland, które w 1964 roku spadły, wróciły do wcześniejszych poziomów, a deweloperzy w Kennewick z wiarą w przyszłość położyli kamień węgielny pod nowe centrum handlowe. Przed unieruchomieniem części reaktorów GE miała na liście płac 8277 osób, a w 1967 roku przez bramki codziennie przechodziło 8140 ludzi. Jak to możliwe, że po zamknięciu trzech reaktorów i wielkiej rafinerii liczba pracowników spadła tylko nieznacznie? Skoro nie wytwarzali już plutonu, to czym się zajmowali? Rozwiązanie tej zagadki zajęło mi trochę czasu. Część pieniędzy najwyraźniej poszła na projekty typu kopanie i zasypywanie dołów. Pewien dawny pracownik powiedział mi, że pod koniec okresów rozliczeniowych wzywano ich do pracy po godzinach. Przychodzili, podbijali zegar, trochę się pokręcili i wracali do domów, ale płacono im za całą zmianę. Trzeba było do końca wykorzystać fundusze, bo inaczej by przepadły, a wykonawcy nie chcieli oddawać tych pieniędzy, wspominał Ed Bricker. Coraz więcej osób zatrudniano do badań medycznych i środowiskowych, których namnożyło się w połowie lat 60. Część z nich miała wątpliwą wartość naukową, ale dzięki zwiększającemu się budżetowi, który startował z poziomu 20 milionów dolarów, Battle Northwest Labs mogło wypłacać naukowcom pensje. Nieoczekiwanie dużo pieniędzy zaczęto przeznaczać na składowanie odpadów, przez wiele lat traktowane po macoszemu przez nuklearną rodzinę. W 1959 roku wyasygnowano na ten cel zaledwie 200 tysięcy dolarów rocznie, a w latach 65-72 wydawano albo zamierzano wydać 2000 razy więcej, 436 milionów dolarów, w tym znaczną część na prace badawczo-rozwojowe. Te nowe projekty przyczyniły się do zmiany profilu siły roboczej. Kiedy Hanford funkcjonowało jako kombinat plutonowy, większość stanowili pracownicy fizyczni, ale po 64 roku członków związków zawodowych zwolniono, a na ich miejsce zatrudniono dobrze opłacanych inżynierów nadzoru, naukowców i menadżerów. Richland nareszcie stawało się zamieszkanym przez inżynierów i naukowców miastem klasy średniej, do którego to miana od dawna pretendowało. W 1967 roku, zaledwie kilka miesięcy po obietnicy senatora Jacksona, że produkcja nie będzie już bardziej ograniczana, AEC ogłosiła plany zamknięcia kolejnego reaktora. Lee energicznie lobbował za podtrzymaniem przy życiu coraz bardziej awaryjnego reaktora D. Blokuj wszelkie zmiany w Hanford, polecił Lee senatorowi Jacksonowi. Skoro budżet obronny wynosi 73 miliardy dolarów, to co znaczy kilka milionów dolarów na dalsze działanie naszych reaktorów? Rozglądając się za pomysłami rozwojowymi, lobbyści z Trójmiasta domagali się projektów, które narażały na niebezpieczeństwo jeszcze większą liczbę ludzi. Mieszkańcy okolicy wnioskowali do AEC o udostępnienie pod uprawę kolejnych obszarów zamkniętej strefy buforowej Waluk Slope. Chcieli budowy szosy przez kombinat i mostu na jego granicy, żeby mogli szybciej dowozić produkty rolne do odbiorców. Lobbyści domagali się kolejnych reaktorów. Trójmiejska Rada Jądrowo-Przemysłowa proponowała Hanford jako totalny ośrodek energetyczny, albo nuplex, i roztaczała wizję budowy kolejnych 15 czy 20 elektrowni jądrowych. Z małej atrakcyjności regionu uczyniła atut, pytając, gdzie można znaleźć lepsze miejsce na potencjalnie niebezpieczne reaktory niż na pustyni, z dala od większych miast i kruchych nadmorskich ekosystemów. Urzędnicy AEC zgodzili się na nowe szosy oraz dotacje dla agrobiznesu i na irygację, ale niechętnie odnieśli się do pomysłu przekazania Hanford cywilnym kontrahentom w sytuacji, kiedy ostatni zakład Purex nadal wyrzucał z siebie pastylki plutonu. Kiedy perspektywy ekonomiczne Richland przybierały coraz bardziej ponure barwy, problemy wizerunkowe Hanford jeszcze się pogłębiły, bo uwaga opinii publicznej skierowała się z rzeki Columbia na radioaktywne odpady. W 1968 roku Państwowy Urząd Rozrachunkowy obsztorcował AEC za skąpienie środków na zarządzanie długożyciowymi odpadami radioaktywnymi. Narodowa Akademia Nauk ogłosiła, że jeśli chodzi o oddziaływanie radiacji na geny, żadna dawka nie jest bezpieczna i obarczyła AEC zadaniem wymyślenia permanentnego rozwiązania problemów bezpiecznego składowania promieniotwórczych odpadów. Autorzy opublikowanego w 1970 roku raportu NAS informowali, że po kilkudziesięciu latach istnienia AEC nie ma tam wydziału zarządzania odpadami, długofalowego planu w tej dziedzinie, ani centralnego nadzoru nad radioaktywnymi ściekami. Pracownicy agencji nie mieli pewności, co, gdzie i kiedy się zrzuca. Zajmowanie się odpadami pozostawili w gestii swoich kontrahentów, których odpowiedzialność kończyła się w momencie bezpiecznego uwolnienia promieniotwórczych materiałów do środowiska. Na początku lat 70., po tym jak Wietnam i afera Watergate zdewastowały zaufanie opinii publicznej do rządu, naukowcy przekazywali dziennikarzom dokumenty na temat bulwersującej skali problemu Hanford z zarządzaniem odpadami. Z napisanych na ich podstawie artykułów społeczeństwo dowiedziało się, że kiedy inżynierowie zauważyli wydrążone przez żrące substancje dziury w zbiornikach na silnie radioaktywne odpady, księgowi AEC nie dali pieniędzy na zamówione przez władze GE nowe zbiorniki. W 1964 roku, gdy wszystkie zbiorniki się wypełniły, zasypano je ziemią. Dziennikarze donosili, że z najstarszych zbiorników wyciekły do gleby 2 miliony litrów stężonych odpadów, a inne zbiorniki bulgotały, więc ziemia nad nimi dygotała jak galareta. Czytelnicy gazet odkryli, że inżynierowie z Hanford próbowali odzyskać 90 kg plutonu przez 3 dekady celowo umieszczonego w otwartych rowach. Obawiali się bowiem, że zakumulowany pluton może osiągnąć stan krytyczny i rozrzucić radioaktywne pyły w promieniu wielu kilometrów. Wyszło na jaw, że radioaktywne chmury leciały w stronę rzeki Columbia i warstw wodonośnych, z których korzystali okoliczni rolnicy. Że nastolatki pływające w Columbii przyjmowały 53 miliremy, a wędkarze otrzymywali 8,5 rema na gonady. Że problem przedostawania się odpadów z Hanford do wody pitnej był tak oczywisty, iż rosyjscy naukowcy ostrzegali przed nim na konferencji naukowej w latach 50. Urzędnicy AEC nie mieli ochoty uznawać istnienia tych problemów. Naukowców z nas irytowały ogólnikowe, wymijające i nadmiernie optymistyczne odpowiedzi Seaborga, pełne gorliwych, ale nie znajdujących żadnego uzasadnienia w faktach stwierdzeń, na przykład: praktyki zarządzania radioaktywnymi odpadami nie wywołały żadnych szkodliwych skutków dla społeczeństwa, środowiska i zasobów. Na konferencjach prasowych urzędnicy EEC z kamiennymi twarzami powtarzali, że poziom radiacji w rzece Columbia i w wodach gruntowych znajduje się zdecydowanie poniżej dopuszczalnego limitu, ale komunikaty te były dla społeczeństwa coraz mniej przekonujące. Do szokujących wiadomości o wyciekających produktach rozszczepienia doszły nowe oszacowania skutków zdrowotnych. Kiedy Ernest Sternglass obliczał w 1969 roku, że radioaktywny opad przyczynił się do 400 tysięcy przedwczesnych zgonów Amerykanów, wspierała go coraz większa liczba działaczy antynuklearnych. AEC błyskawicznie zleciła dwóm zaufanym ludziom z Lawrence Livermore Labs obalenie tezy Sternglassa. John Goffman i Arthur Tamplin przyjrzeli artykuły Sternglassa i uznali, że zdecydowanie zawyżył on poziom szkodliwości radiacji. Przedstawili jednak własne szacunki, z których wynikało, że radioaktywny opad dotychczas powodował 32 tysiące zgonów, a powstawanie nowych elektrowni jądrowych zwiększy zakres tego zjawiska. Z punktu widzenia AEC komunikat ten był katastrofą. Oficjalnie agencja utrzymywała, że w dopuszczalnych dawkach radiacja nie wywołuje negatywnych skutków zdrowotnych. Urzędnicy AEC próbowali uciszyć Goffmana i Tamplina, ale tych dwóch dawnych kontrahentów agencji wyłamało się i upubliczniło całą sprawę. Występowali w telewizji i w radiu, udzielali wywiadów różnym czasopismom od naukowych po plotkarskie. Powiedzieli społeczeństwu, że urzędnicy AEC próbowali zablokować ich badania, obciąć im fundusze, uniemożliwić publikację artykułu i zdegradować ich. Władze agencji zaprzeczyły tym zarzutom. Spór przyjął dość brutalną postać. Podstawowym problemem AEC w kontekście kryzysu środowiskowego jest problem wiarygodności, napisał Robert English, jeden z zastępców dyrektora generalnego AEC w notatce z 1970 roku. Cudzysłów obejmujący słowo kryzys pokazuje, że według urzędników AEC żadnego kryzysu nie było. Problem wynikał z niedostatecznego poinformowania społeczeństwa, że zagrożenie radiacyjne można kontrolować. English uznał, że ludzie oskarżający agencję o zaniedbania nie znają, a w niektórych przypadkach nawet nie chcą znać naszego programu. Z tym, że nie chcą znać, na pewno grubo przesadził. Urzędnicy AEC czujnie kontrolowali dostęp federalnych inspektorów do obiektów w Hanford, zwłaszcza do silnie skażonej rafinerii i obszaru składowania odpadów. Naukowcy związani z AEC mieli zakaz rozmawiania z prasą i jeżeli to robili, to anonimowo, bo władze agencji miały zwyczaj zwalniać albo dyskredytować odszczepieńców. Podobną akcję wykonały w 1974 roku, kiedy Sam Milam, epidemiolog Departamentu Zdrowia Stanu Waszyngton, zauważył 25% wzrost zachorowań na raka wśród pracowników Hanford. Tak jak dawniej, dyrektorzy AEC chcieli odpowiedzieć na tę złą wiadomość konkurencyjnym badaniem. Naciskali na Tomasa Mancuso, który prowadził finansowane przez agencję badania na pracownikach Hanford, żeby wydał komunikat prasowy podważający stwierdzenia Milama. Mancuso odparł, że jest jeszcze za wcześnie na wyciąganie wniosków, ponieważ kontrahenci Hanford zwlekają z udostępnieniem dokumentacji medycznej, być może zajęci jej fałszowaniem. AEC zareagowała na to zerwaniem umowy z Mancuso, który połączył siły z epidemiolożką Alice Stewart i wspólnie opublikowali badania stwierdzające znacznie podwyższoną zachorowalność na nowotwory wśród pracowników Hanford. Urzędnicy AEC zastąpili Mancuso Sidneyem Marksem i Ethelem Gilbertem, naukowcami z Hanford, którzy dowodzili, że odsetek pracowników Hanford, którzy zmarli na raka, jest mniejszy niż w populacji ogólnej. Mancuso kontynuował badania finansowane z własnej emerytury i stał się bohaterem ruchu antynuklearnego obok Karen Silkwood, która zginęła w tajemniczym wypadku samochodowym w drodze na spotkanie z dziennikarzem New York Timesa. Miała mu przekazać dokumenty na temat zagrożeń zdrowotnych w rafinerii plutonu w Oklahomie, gdzie pracowała. Z tych wszystkich materiałów prasowych wyłania się taki obraz, że AEC i jej kontrahenci nie chcą, aby społeczeństwo poznało sytuację środowiskową i zdrowotną w obiektach nuklearnych. U wielu Amerykanów, już wcześniej podejrzliwych z powodu afery Watergate, zarzuty o tuszowanie skandalu przez władze znajdowały żywy oddźwięk. Tak wyglądał dom zbudowany przez pluton. AEC, która wydawała zezwolenia i zarządzała rosnącą liczbą reaktorów jądrowych z ich zabójczymi odpadami, była mało wiarygodna. Nawet David Lilienthal, jej pierwszy prezes, utracił wiarę w nuklearny projekt. Człowiek, który niegdyś obiecywał Amerykanom niewyczerpalne źródło energii, mówił o wysypie elektrowni jądrowych jako najbrzydszej chmurze wiszącej nad Ameryką. Prowadzący wywiad dziennikarz zapytał z niedowierzaniem, jak mogą przekonywać społeczeństwo, że nowe reaktory są bezpieczne, skoro nuklearna cytadela, taka jak Hanford, nie umie sobie poradzić ze swoimi śmieciami. W Richland nadzieja i wiara w przyszłość również przygasły, ale z innych powodów. Kiedy dyrektorzy AEC ogłosili zamknięcie kolejnego reaktora, konferencje prasowe stały się długą, powolną pieśnią żałobną dla niegdyś dumnego kombinatu, który ratował wolny świat przed faszyzmem i komunizmem. W 1971 roku urzędnicy AEC ujawnili, że skasują najnowszy reaktor N, który okazał się nierentowny. Jego unieruchomienie oznaczałoby utratę 1500 miejsc pracy, a zakończenie przetwarzania plutonu dalszych 4500. Miejscowi lobbowali za przekazaniem reaktora N tutejszej elektrowni, ale wtedy wyszła na jaw bardzo dziwna rzecz. Okazało się, że zbudowany przez AEC reaktor nie spełnia jej własnych wymogów licencyjnych dla reaktorów komercyjnych. Projektanci zakładów Hanford zaoszczędzili wiele milionów dolarów na osłonie biologicznej, której nie było. Mimo informacji o zamykaniu reaktorów i problemach AEC ze skażeniem środowiska, mieszkańcy Richland wytrwali w swojej żarliwej, patriotycznej postawie. W latach 60. uczestnicy ruchu obrony praw obywatelskich maszerowali pod ratusz w Pasco, ale mieszkańcy Richland zasadniczo przesiedzieli tę bitwę w domach, mówiąc sobie, że w ich mieście, w którym członków mniejszości etnicznych prawie nie było, dyskryminacja nie występuje. Podczas awantury wietnamskiej hipisi protestowali w Pasco przeciwko poborowi i samej wojnie. Zdarzały się starcia z policją. W Richland, gdzie GE Patrol wlepiała małolatom mandaty za jeżdżenie we dwójkę na rowerze, nie było zbyt wiele miejsca na kontrkulturowe wybryki. Nastolatki z Richland nie zapuszczały włosów, ani nie nosiły dzwonów. Nikt nie organizował antywojennych protestów. Ludzie wiedzieli, że przyłączenie się do politycznego protestu oznaczałoby groźbę utraty certyfikatu bezpieczeństwa i pracy przez głównego żywiciela rodziny. Ruchy ekologiczne i antynuklearne, które na początku lat 70. szturmem zdobyły kraj, w Richland nie trafiły na podatny grunt. Wręcz przeciwnie, setki ludzi przychodziły wygwizdywać Ralpha Nadera. Wielu młodych ludzi zaciągało się do wojska. Krótko mówiąc, mieszkańcy Richland byli lojalni i konserwatywni, chyba że w grę wchodziły ich portfele. Plany zamknięcia ostatniego czynnego reaktora N wywołały w Richland wrzenie. Powstała organizacja o nazwie Komitet Milczącej Większości, który jednak nie protestował w milczeniu. Zainicjowano kampanię pisania listów, w której wzięło udział 35 tysięcy osób. Nauczyciele dyktowali uczniom następujące słowa. Panie prezydencie Nixonie, proszę nie zamykaj reaktorów, bo mój tata straci pracę. W obronie reaktora N wystąpił nawet Ginny Murphy, szef miejscowego Sierra Club. Przyznał, że nie bez znaczenia było tutaj jego zatrudnienie w dziale kontaktów z prasą firmy Rockwell. Czasem zadajesz sobie pytanie, czy nie pozwalasz na to, żeby portfel dyktował twojemu sumieniu, powiedział Murphy. W 1971 roku, kiedy nawet Penthouse opublikował artykuł o energii jądrowej z takimi tytułami jak Nasz kraj wydaje na siebie wyrok śmierci, mieszkańcy Richland zbierali fundusze, pisali listy i organizowali spotkania, żeby uratować swoje reaktory. Musieli to robić, a przynajmniej tak im się wydawało. W 1972 roku na liście płac Hanford znajdowało się 6300 pracowników obsługujących jeden reaktor i jedną rafinerię. Był to najniższy stan zatrudnienia od końca lat 40. Wzrost bezrobocia pociągnął za sobą spadek cen nieruchomości. Kiedy doszła do tego perspektywa zamknięcia reaktora N, przyszłość Richland zaczęła się malować w ciemnych barwach. Richland jednak znowu zostało uratowane. Tym razem przez kryzys naftowy w 1973 roku i wybuch wojny w Afganistanie w 1979 roku. Przewidując niedobory energii, system energetyczny stanu Waszyngton stworzył plan budowy 5 cywilnych reaktorów w Waszyngtonie, tym 3 na terenie strefy zakazanej w Hanford. Na ten cel przewidziano 660 milionów dolarów. W 1974 roku do Trójmiasta przyjechały tysiące robotników budowlanych. budowlanych. W 1978 roku na terenie kombinatu pracowało 12 tysięcy osób. Trwały prace budowlane z budżetem w wysokości 4,5 miliarda dolarów. A Washington Post rozpisywał się o nuklearnym pograniczu w Hanford i znakomitych perspektywach inwestycyjnych w regionie. W połowie lat 70., kiedy amerykańska gospodarka znajdowała się w głębokiej recesji, Trójmiasto rozkwitało. Kierownictwo projektu, finansowanego przez posiadaczy obligacji stanowych, trapiły przekroczenie kosztów i opóźnienia, które w 1978 roku stały się rażące. Awaria elektrowni Three Mile Island dodatkowo zgasiła entuzjazm społeczeństwa do energii jądrowej i po wielu procesach sądowych w 1982 roku agencja umorzyła swoje obligacje i porzuciła niedokończony projekt. Z planowanych 3 reaktorów Hanford powstał tylko jeden. Rozczarowani lobbyści z Trójmiasta zaczęli walczyć o to, żeby ich region stał się krajowym wysypiskiem odpadów nuklearnych. Udało im się zdobyć miliony federalnych dolarów na zbadanie bazaltowych pieczar pod Hanford jako potencjalnego stałego składowiska, mimo przewidywań fachowców, że nie będzie tam odpowiednich warunków geologicznych. Ostatecznie od bankructwa uratował Richland Związek Radziecki. Kiedy wojska sowieckie w 1979 roku najechały na Afganistan, prezydent Jimmy Carter zarządził zwiększenie zapasów plutonu, dzięki czemu reaktor N odzyskał status zbrojeniowy. Zamknięty na głucho zakład Purex wyremontowano, aby znów można tam było przetwarzać zużyte paliwo na pluton. Dzięki zakończeniu epoki odprężenia Hanford powróciło do plutonowego interesu. W 1964 roku, kiedy prezydent Johnson ogłosił pierwsze ograniczenia produkcji w Hanford, zadeklarował, że nie zgodzi się na to, aby reaktory miały status projektu nuklearnego, dającego zatrudnienie bezrobotnym po zaspokojeniu potrzeb militarnych Stanów Zjednoczonych. A przecież tak się właśnie stało. Za każdym razem, kiedy kombinatowi groziła likwidacja, przychodził kolejny zastrzyk pieniędzy. Dekadę po unieruchomieniu pierwszych reaktorów w Hanford pracowało więcej osób niż w okresie największej produkcji, kiedy 9 reaktorów i 2 rafinerie obsługiwało 8 tysięcy ludzi. Do końca stulecia gospodarkę regionu sztucznie podtrzymywano przy życiu za pomocą różnych do niczego niepotrzebnych projektów. Powieściopisarka Joan Didion przekonuje, że podboju Zachodu dokonano w duchu optymizmu i beztroskiego egoizmu, który utrzymywał się wśród mieszkańców Wyżyny Columbia, przywiązanych do niebezpiecznych obiektów nuklearnych. W tej historii chodzi jednak o coś więcej. Ponieważ skażenie radioaktywne jest niewidoczne, a czujni urzędnicy AEC dozorowali swoich naukowców i uparcie przekonywali, że nikt nie ucierpiał na skutek działalności kombinatu w Hanford, łatwo było uwierzyć, że zakłady, a tym samym energia jądrowa i odpady radioaktywne są najzupełniej bezpieczne. Kiedy pojawiły się sprzeczne z tą tezą informacje o negatywnych skutkach zdrowotnych, wiele osób je odrzucało, nie chcąc sobie zaburzać utrwalonego obrazu rzeczywistości. W latach 70. mieszkańcy Trójmiasta znajdowali się w mniejszości pod względem poglądów na temat bezpieczeństwa nuklearnego, ale była to mniejszość zjednoczona i geograficznie określona. A lekceważenie okazywane im przez ludzi ze Seattle i ze Spokane utwierdzało ich w butnej postawie. Ojciec chrzestny Richland, senator Jackson, pomstował, że ekolodzy rujnują kraj, wskrzeszając makartyzm. Miejscowym nie podobały się dowcipy o tym, że świecą w ciemnościach. Mieli poczucie, że poświęcali się dla narodu bez słowa skargi, a tymczasem rząd federalny, liberałowie i ekolodzy chcą zerwać nuklearną umowę i rzucić ich na pastwę losu. Jak oderwana płyta tektoniczna, osamotnione Richland oddalało się od głównego nurtu amerykańskiej polityki. Kiedy nareszcie pojawił się kandydat na prezydenta przypominający człowieka z lat 50., wiernego niepodważalnym patriotycznym ideałom. Mieszkańcy Trójmiasta masowo go poparli. Ronald Reagan, który przed laty odwiedził Richland, znał kombinat i zdawał się rozumieć osamotnienie jego pracowników. Przywrócił jednoznaczne polaryzacje z czasów zimnej wojny. Produkcję broni znów podniósł do rangi świętości, a nuklearnemu przemysłowi zbrojeniowemu obiecywał świetlaną przyszłość dzięki programowi Gwiezdnych Wojen. Dla Richland oznaczało to wzrost zamówień na pluton i odzyskanie prestiżowej pozycji utraconej w latach 70. Przez te wszystkie lata, kiedy ich oczerniano, potępiano i wyśmiewano, mieszkańcy regionu byli wściekli wściekli i czuli się upokorzeni. Emocje te wyraźnie przebijają z serwisu Alumni Sandstorm dla absolwentów szkoły średniej z Richland. Do tej pory dzielono się tam szczęśliwymi wspomnieniami z okresu dorastania w Richland, ale pod koniec lat 90. pewna grupa osób zaczęła poruszać temat problemów zdrowotnych i skażenia środowiska. Niezadowoleni z tych wpisów, administratorzy serwisu przestali je publikować. Wielu zarejestrowanych użytkowników skarżyło się na cenzurę, ale inni absolwenci przekonywali, że serwis nie jest miejscem na komentarze polityczne i powinien pozostać forum do dzielenia się z innymi wspomnieniami o dobrych czasach. Wcześniej nie zdawałam sobie sprawy, w jak dużym stopniu nostalgia jest zaprawiona smutkiem. Żeby móc odczytywać wspomnienia zamieszczane w Alumni Sandstorm jako opowieści o dobrych czasach, trzeba było nie zauważać wpisów o problemach z płodnością, operacjach kardiologicznych u dzieci i pladze nowotworów w rodzinach. Niektórzy opatrywali takie relacje żartobliwymi uwagami typu: nie wszystko złoto, co się świeci, lol. Dramatyczne apele o cenzurowanie serwisu dla absolwentów pozwalały zachować wspomnienia o szczęśliwym dzieciństwie. Szczęśliwym, chociaż przeżytym na zatrutym terenie. Poruszająco ujęła to pewna kobieta. Po prostu chcę mieć jedno miejsce, gdzie bezpiecznie można kochać swoje rodzinne miasto. Myślę, że na dzisiaj wystarczy. Do usłyszenia.